Otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian, 14 rozdział, od 1 do 23 wiersza. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie, przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
Już od dłuższego czasu podsumowujemy, robimy takie podsumowanie naszej chrześcijańskiej wiary. I dzisiaj już mamy 20 temat, którym się zajmujemy. Przed nami jeszcze 9. Także jeszcze jakiś czas będziemy tą serię kontynuowali. A dzisiejszy temat z pozoru może wydawać się błahym tematem, ale zobaczycie zaraz, że jak ważny to jest temat. Jeśli kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, czy jako chrześcijanin powinieneś coś zrobić, czy możesz zrobić to, czy tamto. Czy jako chrześcijanin powinieneś pójść w to miejsce, czy w inne miejsce, to kazanie właśnie jest dla ciebie. To dzisiejsze kazanie dotyczy naszego codziennego zachowania i tematem dzisiejszego kazania jest wolność chrześcijańska. Wolność chrześcijańska. I nie liczy się, że powiedzenie, że tak się robi, albo że tak się nie robi, albo że wszyscy tak robią, albo że wszyscy tak nie robią. Na przykład wielu wierzących nie pije alkoholu. Może to jest bardziej prawdą w krajach takich jak Anglia czy Stany Zjednoczone. Ale w tych krajach faktem jest, że większość wierzących nie spożywa alkoholu. Ale większość wierzących nie pije alkoholu, dlatego że większość wierzących nie pije alkoholu. Ale to nie wystarczy. Kiedy ktoś przyjdzie do ciebie i zapyta, dlaczego tak postępujesz? Dlaczego postępujesz tak, a nie inaczej? To nie wystarczy odpowiedzieć, dlatego że większość wierzących tak robi. To nie wystarczy. Słowo Boże nie zezwala na taką postawę. A co więcej, Słowo Boże wręcz potępia taką postawę. Nie wystarczy powszechne przekonanie o zasadności jakiejś praktyki, a jednak Kościół Chrystusa pełen jest tego typu utartych przekonań. Nie robię czegoś, bo inni tego nie robią. Robię coś, bo inni to robią. Nie chodzę tam, dlatego że inni tam nie chodzą. Dlatego że ktoś mówi, że to jest nie w porządku. A w inne miejsce pójdę, dlatego że mówią, że tam można iść. Taka postawa nie wystarczy. To sprowadza się nawet do tego, w jaki sposób ludzie spędzają czas wolny, albo jakie przekonania polityczne mają. Otwórzcie Ewangelię Marka, 7 rozdział. 7 rozdział Ewangelii Marka. I ja czytam z tłumaczenia Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Werset 9, 7 rozdziału. Mówił im też: całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Dalej werset 13. Wniwecz obracając Słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Żydzi na pewne rzeczy pozwalali, a innych rzeczy zakazywali. Pozwalali nie dlatego, że Słowo Boże na to pozwalało, albo zakazywali nie dlatego, że Słowo Boże tego zakazywało, ale dlatego, że taka była tradycja. I wśród wierzących też dzisiaj jest całe mnóstwo tradycji. Ludzie pewnych rzeczy nie robią, a pewne rzeczy robią, dlatego że taka jest utarta praktyka wśród wierzących. Ale Jezus mówi, że robienie czegoś na podstawie tradycji jest odrzuceniem Bożego przykazania. To jest obracanie w niwecz Słowa Bożego. W liście do Rzymian Paweł musiał zganić niektóre osoby w zborze. W liście do Kolosan Paweł też musiał zganić ten zbór, dlatego że jego członkowie stworzyli całą listę rzeczy nakazanych i zakazanych, które nie miały żadnej podstawy w piśmie. I tak samo w liście do Galacjan. Nauczyciele w zborach mówili: musicie robić to, musicie robić tamto i owamto. A Paweł pisze: słuchajcie, Chrystus umarł, żeby was wyzwolić. Jeśli Chrystus was wyzwolił, to dlaczego znów gmatwacie się w tą sieć nakazów i zakazów stworzonych przez ludzi? Chrześcijańska wolność polega na tym, że jesteś wolny od ludzkich nakazów i zakazów. Dlatego, że nie jesteśmy niewolnikami, którzy odpowiadają przed nadzorcą niewolników. Kiedyś ludzie mieli niewolników i najczęściej było tak, że jeden z nich był nadzorcą nad resztą niewolników. I kiedy któryś z niewolników chciał coś zrobić, to musiał się wpierw udać do tego niewolnika nadzorcy. Jeśli niewolnik coś przeskrobał, to w pierwszej kolejności odpowiadał właśnie przed tym niewolnikiem nadzorcą. Biblia mówi: nie patrzcie na siebie w ten sposób. Nie jesteście niewolnikami, jesteście przyjaciółmi. Albo jak mówi 4 rozdział listu do Galacjan, jesteście synami. Dzieci w rodzinie nie odpowiadają przed sobą nawzajem, ale przed rodzicami, przed ojcem. Tylko i wyłącznie przed ojcem. nie odpowiadają przed nikim innym. Apostoł mówi: Chrystus was wyzwolił. To dlaczego znów wprzęgacie się w to jarzmo niewoli? Chrystus wyzwolił was z wszystkiego, co zostało wymyślone przez człowieka. To dlaczego robicie sobie długie listy tego, co wolno i czego nie wolno robić, które są stworzone całkowicie przez ludzi? Chrystus was od tego wszystkiego wyzwolił. Nikt nie może nakazywać wam, żebyście cokolwiek robili z wyjątkiem Boga. Nikt. I na tym polega doktryna o chrześcijańskiej wolności. Nakazy i zakazy w naszym życiu są nam dane tylko przez Boga, przemawiającego w Piśmie. I przez nikogo innego więcej. Żaden inny wierzący nie może, nie ma prawa powiedzieć tobie: musisz. Chyba że Biblia mówi, że musisz. Żaden inny wierzący nie może tobie powiedzieć: nie wolno ci. Chyba że Bóg w swoim słowie mówi: nie wolno ci. Ktoś pomyśli: to jest stąpanie po niebezpiecznym, grząskim gruncie. I może rzeczywiście tak jest. Stąpamy dzisiaj po niebezpiecznym gruncie. Ale cechą charakterystyczną Bożej prawdy jest to, że kiedy znajdzie się ona w niewłaściwych rękach, to zostanie źle wykorzystana. I kiedy Paweł nauczał o wolności chrześcijańskiej, to niektórzy pomyśleli sobie: to jest to, na co czekaliśmy. I żyli odtąd tak, jak im się żywnie podobało. Dla nich oznaczało to, że mogą żyć bezbożnym życiem, że dostali na to przyzwolenie. Wiele razy w historii ludzie używali doktryny o wolności chrześcijańskiej, żeby prowadzić bezbożne życie. Ale to jest jednak złe użycie tej nauki, tej doktryny. Fakt, że ludzie nadużywają tej doktryny, nie oznacza, że powinniśmy się z niej wycofać. Otwórzcie list do Galacjan, 5 rozdział. Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Apostoł stoi przed faktem, że ludzie używają doktryny o wolności chrześcijańskiej, żeby pobłażać swoim własnym cielesnym pragnieniu. Ale z tego powodu nie wycofuje się z tej doktryny. On dalej mówi, że zostaliście powołani do wolności. I fakt, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, może być źle wykorzystane, nie jest wystarczającym powodem, żeby okradać siebie nawzajem z wolności. Wszystkie Boże dary są niebezpieczne w niewłaściwych rękach. Prawda, którą najbardziej akcentujemy, dotyczy usprawiedliwienia przez wiarę. Nauczamy na podstawie Słowa Bożego, że nie jesteś zbawiony przez zachowywanie Bożego prawa, że przestrzeganie Bożego prawa nie jest warunkiem zbawienia. Tak nauczał Paweł. Ale kiedy niektórzy usłyszeli, że Paweł tak naucza, to pomyśleli sobie: jeśli nie musimy przestrzegać Bożego prawa, żeby być zbawieni, to nie musimy przestrzegać go wcale. I przekręcali nauczanie Pawła. I tak samo jest z nauką o wolności chrześcijańskiej. Nie ma musisz, chyba że Bóg mówi, że musisz. I nie ma nie wolno ci, chyba że Bóg mówi, nie wolno ci. Posłuchajcie, mamy prawo, żeby aż tak śmiało to wyrazić. Jako chrześcijanie jesteśmy tak wolni, że możemy żyć tak, jak nam się podoba. Pod warunkiem, że. I powiemy dzisiaj o 7 warunkach, które muszą być spełnione. Ale mówiąc o tych warunkach, nie chcę umniejszać śmiałości tego stwierdzenia. Biblijne fakty są takie, że możemy żyć tak, jak nam się podoba, pod warunkiem, że. Chcę, żebyście poczuli smak tej wolności. Świat często ma wrażenie, że kiedy ktoś staje się chrześcijaninem, to traci całą swoją wolność, że zostaje zapięty w jakiś ewangeliczny kaftan bezpieczeństwa. I wszystkie jego ruchy zostają ograniczone i resztę swojego życia spędza w skrajnym nieszczęściu. To jest dalekie od prawdy, ale często takie wrażenie jest przekazywane ludziom. Nie zostałeś powołany do kaftanu bezpieczeństwa, ale zostałeś powołany do wolności. I pamiętaj o tym smaku wolności. Możemy żyć tak, jak nam się podoba. Pod warunkiem, że po pierwsze, nie jesteśmy nieposłuszni Pismu. Dlatego, że w Bożej Księdze niektóre rzeczy są jasno zakazane. Inne rzeczy są jasno przykazane czy nakazane. To są rzeczy bezwzględne. Nie mam zatem wolności do tego, żeby te rzeczy łamać. Nie jestem zbawiony przez to, że przestrzegam prawa, ale jak poprzednim razem widzieliśmy, dobro jest dalej dobrem, a zło jest dalej złem. Istnieje coś takiego jak dobro absolutne i zło absolutne. I dlatego są pewne rzeczy, które są ohydą dla Boga i nie jestem wolny do tego, żeby to robić. Jako chrześcijanin nie masz wolności, żeby popełniać cudzołóstwo. Bo Bóg mówi, nie wolno ci. Jako chrześcijanin nie masz wolności, żeby kraść. Bo Bóg mówi, nie wolno ci. Jako chrześcijanin nie masz wolności do tego, żeby bawić się w okultyzm, żeby czytać horoskopy, czy żeby chodzić do wróżki. Bo Pismo mówi, nie wolno ci. Jako chrześcijanin nie masz wolności, żeby w niedzielę rano pójść grać w piłkę nożną. Bo Pismo mówi, pamiętaj, żeby dzień pański święcić. W sensie zachowywać go świętym. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace. Ale 7 dzień jest sabatem Pana, Twego Boga. Więc mogę żyć tak, jak mi się podoba, pod warunkiem, że nie jestem nieposłuszny Pismu. Jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, chociaż prawo Boże jest podsumowane w 10 przykazaniach, to faktycznie wszystko, co Bóg przekazał w całym Piśmie, jest Bożym prawem. Więc nie mam wolności, żebym był nieposłuszny Pismu. Po drugie, mogę żyć tak, jak mi się podoba, pod warunkiem, że po pierwsze, nie jestem nieposłuszny Pismu i po drugie, nie jestem nieposłuszny prawowitej władzy. List do Rzymian, 13 rozdział. I posłuchajcie uważnie, co Paweł mówi o władzy. Możecie otworzyć 13 rozdział listu do Rzymian. I od początku rozdziału. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. I dalej tłumaczy, że chrześcijanin powinien przestrzegać prawa państwowego. Kto jest mocodawcą państwowej władzy? Bóg. Bóg część swojej władzy oddelegował państwu. I dopóki prawo państwowe nie przeciwstawia się prawu wyższego autorytetu, to zawsze muszę przestrzegać prawa państwowego. Jeśli na drodze jest ograniczenie do 90 km na godzinę, a jadę 100 km na godzinę, sprzeciwiam się postanowieniu Boga. To właśnie mówi Paweł. Możemy się nie zgadzać, możemy myśleć, że to ograniczenie jest nierozsądne, ale ta władza, która jest, a nie ta, którą chcielibyśmy, żeby była, żeby panowała. Ta władza, która jest i jest ustanowiona przez Boga. I kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Jako chrześcijanin nie mogę powiedzieć, jestem wolny, żeby żyć jak mi się podoba i mogę nie przestrzegać prawa państwowego. Niemniej jednak bywają momenty, kiedy mogę się nie posłuchać. Dlatego, że absolutna władza należy do Boga. I On deleguje swoją władzę państwu. Celem państwa nie jest kontrolowanie ekonomii, ale celem państwa jest karanie złoczyńców i nagradzanie sprawiedliwych. To jest zadanie państwa. Jednak czasami państwo zaczyna wtrącać się w obszary, w których Bóg nie dał państwu władzy. I czasem państwo zaczyna nakazywać rzeczy, które Bóg zabrania. Albo zaczyna zabraniać rzeczy, które Bóg nakazuje. Jeśli by zatem państwo powiedziało rodzice, nie możecie nauczać swoich dzieci Słowa Bożego, to bylibyśmy zmuszeni nie posłuchać się państwa czy prawa państwowego. Bo Bóg, który dał państwu władzę, Bóg nakazuje, żeby rodzice uczyli swoje dzieci Bożego Słowa. Jeśli by państwo powiedziało, że zbory nie mogą angażować się w ewangelizację, to zbory musiałyby nie posłuchać się państwa. Bo Bóg nakazuje swojemu Kościołowi, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię każdemu stworzeniu. Jeśli państwo powiedziałoby ci, że nie wolno ci się modlić, pamiętacie, jak było za czasów Daniela, to musielibyśmy nie posłuchać się państwa. Bo Bóg nakazuje, żeby każdy człowiek się modlił. Więc mogę żyć tak, jak mi się podoba, pod warunkiem, że nie jestem nieposłuszny Pismu i nie jestem nieposłuszny prawowitej. Dlatego tu jest słowo prawowitej władzy. Nie każda władza jest prawowita. Po trzecie, mogę robić to, co mi się podoba, pod warunkiem, że nie robię niczego, co może przeszkodzić mojemu chrześcijańskiemu życiu. I tutaj musimy wykonać pewną pracę umysłową. To, co przeszkadza mojemu chrześcijańskiemu życiu, nie musi wcale przeszkadzać twojemu chrześcijańskiemu życiu. I to, co przeszkadza twojemu chrześcijańskiemu życiu, nie musi wcale przeszkadzać mojemu chrześcijańskiemu życiu. Wśród wierzących będą zatem więc takie osoby, które czują się wolne do tego, żeby coś robić, i będą takie osoby, które nie będą się czuły wolne, żeby robić tą samą rzecz. Bo wiedzą, że te rzeczy, które może nie wpływają na ich przyjaciół, wpływają na ich chrześcijańskie życie. I dlatego muszą się z tymi rzeczami pożegnać. Nie mówimy tutaj o grzechu, bo każdy grzech jest zabroniony. Ale jest dużo dobrych rzeczy w życiu, które mogą stanowić przeszkodę w moim chrześcijańskim życiu. Są dobre rzeczy w życiu, które mogą osłabić twoją wiarę. Rzeczy, które same w sobie są dobre. Jest dużo dobrych rzeczy w życiu, które mogą ostudzić zapał, które mogą zmniejszyć twoją moc do opierania się pokusie. Są rzeczy, które zniewalają. Te rzeczy trzeba odrzucić. Niektórzy lubią uprawiać sport. Sport jest Bożym darem. Wysiłek fizyczny jest Bożym darem. Jeśli jednak używanie Bożego daru sportu prowadzi mnie do tego, że nie mogę kontrolować moich emocji, to dla mnie ta rzecz, która jest Bożym darem, będzie stanowiła przeszkodę w moim chrześcijańskim życiu. Inni w takich okolicznościach są w stanie kontrolować swoje emocje, ale ja nie. Dlatego dla mnie jedyną słuszną rzeczą jest zrezygnowanie z tego. Mogę żyć tak, jak chcę, pod warunkiem, że nie jestem nieposłuszny Bożemu Słowu, nie jestem nieposłuszny prawu ziemskiemu i nie przeszkadzam mojemu duchowemu życiu. Po czwarte, mogę żyć tak, jak mi się podoba, pod warunkiem, że tym, co robię, nie przeszkadzam duchowemu wzrostowi słabszego brata. Otwórzcie list do Rzymian, 14 rozdział. Czytaliśmy ten fragment dzisiaj. List do Rzymian, 14 rozdział. Pierwszy werset. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie. Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. I też czytamy, a tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Więc mocni powinni znosić słabości słabych. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Mówi tak. Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia. I fakt, że ty z jakiejś rzeczy czerpiesz przyjemność, może w rzeczywistości sprawić, że słabszy brat potknie się w swojej wierze, zgorszy się. I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. I zastanówmy się, czym jest ta słabość. W Koryncie na rynku sprzedawano mięso. Ale wpierw to mięso było ofiarowane bożkom. Niektórzy byli silni, wiedzieli, że takiego bożka nawet nie ma. Nie istnieje żaden bożek. I to mięso, które zostało złożone w ofierze, na ofiarę w świątyni, to jest takie samo mięso, jak każde inne. Może nawet lepsze. Więc kupowali to mięso i jedli. Inni może mieli słabsze sumienie. Może nawrócili się od pogaństwa. Od oddawania czci bożkom. I nie mogli się wciąż pozbyć tego myślenia, że to mięso służyło do oddawania czci pogańskim bożkom. I myśleli, że jedząc to mięso, kalają się. I nie mogli z czystym sumieniem takiego mięsa spożywać. Silną osobą jest ta, która zdaje sobie sprawę z tego, że to jest, że to mięso jest tak samo dobre, jak każde inne. Słabą osobą jest ta, która czuje, że nie może z czystym sumieniem, bez pewnych obaw, jeść tego mięsa. I kto jest tą silną osobą? Silną osobą jest ta, która zdaje sobie sprawę, że wszystkie Boże dary są dobre i się nie powstrzymuje. Słabą osobą jest ta, która ma obawy i się powstrzymuje. Dzisiaj często odwraca się kota ogonem i mówi się, że silną osobą jest ta, która się od czegoś powstrzymuje, a słabą osobą jest ta, która się nie powstrzymuje. Ale Paweł mówi tutaj na odwrót. Ta słaba osoba łatwo może się zgorszyć, jeśli zobaczy, że jesz mięso, którego ona z czystym sumieniem nie może zjeść. I ma pokusę do podejrzeń. Ma pokusę, żeby zrobić coś przeciwko swojemu własnemu sumieniu. Nie ma takiego zrozumienia jak ty, że to mięso jest doskonale zdatne do jedzenia. To nie jest coś, z czym może się łatwo pogodzić. Paweł mówi, nie gardź taką osobą, nie lekceważ jej, nie zmuszaj jej, żeby jadł to mięso, bo możesz tego człowieka zniszczyć. Zniszczysz go, jeśli sprawisz, że postąpi wbrew swojemu własnemu sumieniu. To jest bardzo ważny werset. Ma zastosowanie w wielu innych sferach. Możesz żyć tak, jak ci się podoba, ale niektóre osoby z jakiegoś powodu wciąż w głowie mają różne nakazy i zakazy, które nie mają oparcia w Bożym Słowie. Ale w ich głowie, w ich umyśle to są wciąż nakazy i zakazy. I nie mogą się ich pozbyć. Nie możesz powiedzieć, niemądry jesteś. Nie możesz pogardzić takim człowiekiem albo z góry na niego patrzeć. Oni z kolei nie powinni powiedzieć, a ty jesteś światowym człowiekiem, bo robisz to i to. Musimy pamiętać, że kiedy w ostateczności będziemy odpowiadać przed sądem, to sędzią będzie jedynie Chrystus, a nie my nawzajem. Każdy za siebie będzie odpowiadał przed Bogiem. Ale musimy też wiedzieć, czym jest zgorszenie. Czasem jest takie myślenie, że zgorszenie kogoś polega na tym, że zraniliśmy jego uczucia. Oczywiście, jeśli kogoś kochasz, to nie chcesz zranić jego uczuć. Ale Paweł nie o tym mówi. Mówi, nie mogę używać mojej wolności w taki sposób, że druga osoba ma trudność w chrześcijańskim życiu. Niektórzy powiedzą może teraz, no to mogę pójść na ten koncert. Ktoś inny może nie czuje, żeby to było w porządku, żeby osoba wierząca poszła na koncert. I ci, którzy pójdą na ten koncert, nie mogą powiedzieć tym, którzy na koncert nie idą, oj, nie bądź niemądry. A ci, którzy na koncert nie idą, nie mogą powiedzieć, nie zachowuj się jak człowiek ze świata. Możemy żyć tak, jak nam się podoba, z tymi właśnie zastrzeżeniami. To jest kwestia chrześcijańskiej wolności. Ale nie zmuszaj innych do twojej wolności. A oni nie mogą zabierać tobie twojej wolności. Musimy więc być ostrożni w takich osądach. Czasami w zborach są osoby, które wymyślają ludzkie nakazy i zakazy i ograniczają wolność swoich współbraci tylko z tego powodu, że sami z czystym sumieniem nie mogliby czegoś zrobić. I to nie jest kwestia tego, że życie chrześcijańskie tych ludzi zostanie zaburzone, ale to jest kwestia tego, że ci ludzie po prostu będą niezadowoleni. Ale jeśli chcą, to mogą być niezadowoleni. Niech będą niezadowoleni, ale niech nie zabijają chrześcijańskiej wolności. Na przykład są zbory, gdzie każdy mężczyzna, czy każdy chłopiec musi przyjść w koszuli, w krawacie, w marynarce. To jest obowiązek. Nie mówię teraz o tym, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Ale to jest ludzki nakaz albo zakaz, w zależności jak się na to spojrzy. I to jest jakiś nakaz czy zakaz wbity głęboko w ich myślenie. I kiedy ktoś przyjdzie na nabożeństwo ubrany inaczej, to ludzie są oburzeni. Zauważcie, że ich życie chrześcijańskie nie jest w niebezpieczeństwie. Ale po prostu oni są oburzeni. Ale w sferze, w której to, co robię, sprawia trudność tej osobie w życiu chrześcijańskim, to wtedy wolę obejść się bez mojej chrześcijańskiej wolności. Ludzie za bardzo przejmują się rzeczami, co do których Bóg nie powiedział trzeba albo nie wolno. a jedyne nakazy i zakazy w tych sferach zostały wyznaczone przez ludzi. Jeśli tak jest, to ludzie, którzy te nakazy i zakazy nakładają, muszą je trzymać w swoim własnym sumieniu i muszą ich przestrzegać, żeby nie postępować wbrew własnemu sumieniu. Ale nie mają wolnego prawa do tego, żeby swoje nakazy i zakazy nakładać na innych, jeśli te nakazy i zakazy nie są ustanowione przez Boga. Niemniej jednak, chociaż to powiedzieliśmy bardzo otwarcie, musimy powiedzieć o kolejnym punkcie. Nie jesteś tylko oddzielną jednostką, ale jesteś członkiem ciała. I dlatego musimy robić te rzeczy, które budują ciało Chrystusa. Czytaliśmy już ten werset, ale jeszcze do niego wrócimy. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 13 werset. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Jeszcze pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 23. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Ale kim mam się przejmować? Kogo mam budować? Werset 24. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Tak więc mogę żyć, jak mi się podoba, pod warunkiem, że robię rzeczy, które budują ciało Chrystusa. Czy widzicie teraz, jak ten punkt zatrzymuje nieodpowiedzialne używanie chrześcijańskiej wolności? Niektórzy przychodzą do zboru z taką postawą, że wszystko mi wolno. Mogę robić to, co chcę. I celowo robią różne rzeczy, które niejednej osobie nacisną na odcisk. I pytanie, które trzeba sobie zadać, to nie jak mogę używać chrześcijańskiej wolności dla własnej przyjemności, ale jak mogę używać chrześcijańskiej wolności, żeby zbudować Boży lud. Jeśli to nie buduje, to trzeba przestać to robić. Jeśli ta rzecz, którą tak lubisz, która w rzeczywistości należy do twojej chrześcijańskiej wolności, ale jeśli ta rzecz nie buduje, to trzeba zadać sobie pytanie, jak to pomaga ciału? Bo nie jesteśmy tylko oddzielnymi jednostkami, ale jesteśmy członkami jedni drugich. I moja postawa, moje czyny mają odbicie, mają wpływ na życie innych braci. Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie. I po szóste, mogę żyć tak, jak mi się podoba, pod warunkiem, że nie robię niczego, co przeszkadza rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Nie robię niczego, co przeszkadza w głoszeniu Ewangelii. I Paweł ma dużo na ten temat do powiedzenia. Jesteśmy wolni, jesteśmy naprawdę wolni, ale jako chrześcijanie jesteśmy gotowi na to, żeby porzucić naszą wolność, jeśli w ten sposób mogę służyć sprawie Ewangelii. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. Jeśli Paweł poszedłby w odwiedziny do domu, w którym picie alkoholu jest zgorszeniem, nie powiedziałbym, jestem wolnym chrześcijaninem i mogę pić alkohol. Wciągnąłby butelkę Lecha na stół i poprosił o szklankę. Nie, Paweł by tak nie zrobił. Napiłby się herbaty albo kawy. bo w przeciwnym wypadku byliby zgorszeni i nie słuchaliby, co ma do powiedzenia. Życie chrześcijańskie to nie pokarm i napój, jak czytaliśmy dzisiaj, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc jeśli mam sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, to nie ma znaczenia, czy mam to, co lubię, do picia czy do jedzenia. Paweł dobrowolnie rezygnował ze swojej wolności, żeby pomóc innym. W szczególności Paweł zrezygnowałby ze swojej wolności, jeśli by to pomogło niewierzącym. Jest całe mnóstwo rzeczy, które możesz robić jako chrześcijanin. Ale wiele z tych rzeczy, jeśli byś je robił w pewnych okolicznościach, w pewnych kręgach, wtedy ludzie nie słuchaliby ciebie, co do nich mówisz. Paweł mówi, kiedy jestem wśród słabych, stanę się jak słaby. On nie zmieni treści Ewangelii, nie zmieni Bożego prawa, nie zmieni żadnej z prawd absolutnych, ale celowo postanawia nie korzystać z niektórych swoich praw wynikających z wolności chrześcijańskiej. Wtedy, kiedy to może pomóc. Więc kiedy był wśród Żydów, nie robił rzeczy, które mogły obrazić Żydów. Kiedy był wśród pogan, nie robił rzeczy, które obrażały pogan. Chyba że Ewangelia, którą głosił, wymagała tego, żeby w jakichś pewnych okolicznościach obrazić kogoś. W jakichś pewnych konkretnych punktach. Jedyną obrazą, którą sprawiał Paweł, była obraza wynikająca z Ewangelii, a nie obraza wynikająca z osobistych nawyków czy zwyczajów. I po siódme, ostatnie. Mogę żyć tak, jak chcę, pod warunkiem, że wszystko robię ku Bożej chwale. 1 Koryntian, 10 rozdział i 31 werset mówi: tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. I to wyklucza wszelkie błahostki z życia chrześcijańskiego. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Błahostki to zajmowanie się rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Błahostką jest sprawdzenie najnowszych wiadomości w internecie zaraz po obudzeniu się, zamiast porannej modlitwy na przykład. Błahostkami są rzeczy, które nie mają prawdziwego znaczenia. Nie ma znaczenia tak naprawdę, kto wygra mecz, jeśli przez to zaniedbujesz społeczność z Bogiem albo z innymi wierzącymi. Być może dzisiaj największym grzechem jest to, że większość ludzi spędza niesamowite ilości czasu pochłonięta błahostkami, rzeczami, które nie mają prawdziwego znaczenia. Zamiast nawet na tym samym komputerze czy smartfonie zająć swój umysł rzeczami, które są naprawdę ważne, które sprawiają, że staniesz się bardziej dojrzałym chrześcijaninem. Dzisiaj internet, smartfony, komputery sprawiają, że nasz umysł ciągle jest zajęty błahostkami. Po co nam wolność? Po co my istniejemy? Zostaliśmy stworzeni dla Bożej chwały. Po co Bóg daje nam jakikolwiek dar? Dla swojej chwały. Po co daje nam wolność? Żebyśmy mogli jej używać dla Jego chwały. Dlatego wszystko, co w życiu robimy, powinniśmy móc robić ku Jego chwale. Dlatego wolność chrześcijańska jest prawdziwą wolnością. Amen.